Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Artur Kurasiński, a dzisiaj mega, mega gość, osoba, którą czekałem bardzo długo, dlatego że po prostu było to mega warte. Cześć Mateuszu.
Cześć Arturze, wielkie dzięki za możliwość rozmowy z Tobą. Też jestem bardzo podekscytowany na tym, nad czym możemy porozmawiać dzisiaj.
Super. Czy mógłbyś Mateuszu się przedstawić, powiedzieć, jaką firmę reprezentujesz?
Jestem jednym z co-founderów 11 Labs, firmy, którą zaczęliśmy budować na początku poprzedniego roku razem z moim wspólnikiem Piotrkiem i chętnie opowiem więcej. Więc.
Dobrze. No to właśnie, was dwóch nagle się okazuje, że jesteście jedną z najgorętszych spółek związanych z Generative AI, o których słyszę. Spółka w dodatku z Polski, posiadająca już aniołów biznesu. I nagle cały świat z tego, oczywiście mówię, to jest moja interpretacja i tak okoliczności przyrody mi mówią, że naprawdę macie bardzo, bardzo, bardzo dobrą technologię u siebie. To powiedz mi, jak to się, skąd się to narodziło i co tak naprawdę właśnie sprawiło, że jesteście tu, gdzie jesteście?
Pomysł sam zaczął się w ogóle ciekawie, bo tak naprawdę był związany właśnie z naszym doświadczeniem z Polski. Razem z Piotrkiem znamy się przypadkowo teraz 11 lat, poznaliśmy się w liceum w Warszawie.
Brawo.
Potem powędrowaliśmy w różne kierunki, ale obaj poszliśmy do Anglii studiować. Piotrek był zainteresowany bardziej tą stroną informatyczną, więc zaczął się bawić w research, głównie związany z obrazkami. Ja z kolei poszedłem w matematykę i product, pracując na początku studiować matematykę, a później pracując w kilku firmach, gdzie używałem tej matematycznej wiedzy do budowania produktów. Na początku to był BlackRock i platforma do obliczenia ryzyka, a później to był Palantir, gdzie optymalizowaliśmy jak zużywać energię czy pomoc w dystrybucji szczepionek. Natomiast Piotrek poszedł tą drogą researchową, budować research w Google przez 4 lata, zajmując się tekstem. I w pewnym momencie podczas tych wielu lat, cały czas utrzymując bliski kontakt, mieliśmy i mieszkaliśmy razem, pracowaliśmy razem i uczyliśmy się razem. Jedną rzecz, którą wracaliśmy i robiliśmy, to były takie hack weekendowe projekty, gdzie spotkaliśmy się we dwójkę i robiliśmy coś nowego technologicznie, co nas interesowało. Jeden z tych projektów to było detekcja z własnego głosu, jakie emocje, jakie intonacje używamy, z możliwością dostawania wskazówek, jak się poprawić. To był pierwszy element, który wkroczył i potem wkroczył drugi element. I teraz patrząc wstecz, jest dosyć oczywistym. Któregoś razu Piotrek razem ze swoją dziewczyną z Ukrainy chcieli obejrzeć film. To był film po angielsku, natomiast oboje nie mówią po angielsku, więc musieli go obejrzeć po polsku. I z tego się wzięły tylko kilka opcji, ale tą klasyczną opcją był oczywiście lektor. No i ten lektor i ta jakość tego lektora akurat na tym filmie była słaba i się narodził u nas pomysł, patrząc na to, co się dzieje wokół z dalej z wielką ilością kontentu będącą tylko dostępnym przez lektorów. Z drugiej strony dubbing często jest niskiej jakości albo w ogóle nie jest, blokując dostęp do wszystkiego przez edukację po entertainment. I narodził nam się pomysł z tym, co wiedzieliśmy jest możliwe w tym space voice AI, że możemy to rozwiązać, że w przyszłości za kilka lat to będzie wyglądało tak, że każda treść, czy to jest tekstowa, czy to jest audio treść, będzie na przycisku guzika dostępna w każdym języku, w każdym głosie, z tą samą wysoką jakością. I postanowiliśmy zakończyć swoje prace z Googlem, z Palantirem i zacząć przygodę z 11 Labs, żeby to rozwiązać. Oczywiście wiele innych komponentów i problemów po drodze, ale docelowo, żeby umożliwić każdą treść dostępną przez języki, przez głosy dla każdego.
Jasne. Znaczy, wygląda to jak projekt, który jest na samym wstępie już skazany na sukces, bo tak, ex-Googler, w związku z tym we wszystkich pitch deckach to wygląda jak złoto. Ex-osoba z Palantira, no tym bardziej, bo tu wiemy, czym Palantir się zajmuje. Dla tych, którzy nie wiedzą, taka spółka amerykańska, która pracuje głównie dla rządów, dużych organizacji, no, zajmuje się analizą danych. Więc macie na wstępie taki dobry start, w sensie handicap. Potem okazuje się, że obaj macie dobrą też rękę do kodowania. Czyli jak rozumiem, to wyście we dwójkę napisali początkowy kod waszego oprogramowania.
Tak, i mamy też dużo szczęścia, bo z Piotrkiem jesteśmy idealnie podzieleni obowiązkowo. Piotrek uwielbia robić research i jest w tym świetny. Tak naprawdę jestem, wiesz, mózgiem całej naszej operacji. Natomiast ja chętnie pracuję z produktem, jak powinien wyglądać produkt, jak użytkownik z nim działa. No i oczywiście jak zdobywać tych użytkowników na platformę. Więc tak naprawdę na samym początku Piotrek zastanawiał się, jak stworzyć tą syntezę mowy, jak tworzyć kreowanie i generowanie głosów tak, żeby było lepsze niż to, co istnieje. Natomiast ja spędzałem cykle nad tym, nad czym mi sprawia przyjemność, czyli jak wygląda ta pierwsza iteracja tego produktu, jak użytkownik z nią operuje i oczywiście jak się będzie przeobrażał w przyszłości, żeby to jakby było ustawione w kolejnych krokach. Więc zaczęliśmy we dwójkę i tak naprawdę od początku roku przez pierwsze 6 miesięcy było nas właśnie dwóch, a później zgarnęliśmy kolejne dwie osoby. Jedna, która pomogła nam z zdobywaniem dodatkowych użytkowników, a druga bardziej po stronie inżynieryjnej jeszcze bardziej usprawnić, jak ten produkt wyglądał. I tutaj dołączyła jakby i pracuje ze mną, żeby ten interfejs dobrze zaczął działać. I to było w drugiej połowie poprzedniego roku. I tak przyspieszając do dzisiaj, już jest nas 7, prawie 8, jeżeli liczymy osobę, która dołącza jutro. I powoli cały czas jest nas za mało, bo chcemy zrobić więcej niż możemy, ale oczywiście ten talent jest jak najważniejszy, więc nie próbujemy się spieszyć też za bardzo, tylko znaleźć te osoby, które naprawdę są zainteresowane tym, co robią, bo to jest tak główne kryterium, żeby to się udało. Mhm.
Te osoby, które obserwują, co się dzieje w branży związanej ze sztuczną inteligencją, w tej podkategorii związanej z generatywną sztuczną inteligencją, no pewnie parę razy już spotkały się z jakimiś zapowiedziami, tudzież wręcz produktami, które obiecywały jakieś przełomowe zmiany, ale powiem szczerze, że chyba wszyscy jesteśmy dosyć negatywnie nastawieni do tych smart speakerów, do różnego typu wbudowanych smart asystentów w komputery czy w telefony. Tymczasem, jak patrzę na to, co się być może zadzieje za moment, czyli jakiś model językowy będzie mógł korzystać z waszego głosu dosłownie i przenośni, no to będzie kompletny taki game changer. I pytanie jest teraz następujące. Czy wy jesteście w stanie w ogóle przewidzieć, w jaką stronę pójdzie rozwój waszego produktu, czy po prostu na razie wiosła wrzuciliście na pokład i po prostu płyniecie z tą ogromną falą?
Tak, i w ogóle bardzo ciekawe to od czego zacząłeś, bo rzeczywiście jest czy był taki element, w którym jak rozmawialiśmy z wieloma osobami nad tym, nad czym pracujemy, to pierwsze zawsze wrażenie było, wiesz, jak się mówi, że umiesz wygenerować głos, który brzmi bardziej, intonuje i emocjonuje bardziej jak człowiek, to często pierwsza reakcja jest osób, że już słyszały to wcześniej i że to nie działa. I kolejna synteza jakby doprowadzi do tego samego, więc też się z tym spotkaliśmy i dopiero jak się nam udało jakby wypuścić ten produkt i osoby mogły to same spróbować, że gdzie produkt mógł sam za siebie przemówić w pewien sposób, zaczęło to powoli trochę bardziej działać. Ale odpowiem dwie rzeczy, bo to pytanie, które zadałeś jest bardzo ciekawe z wielu powodów. Po pierwsze z tego, co robimy jakby dzisiaj i tego, jak myślimy o produkcie przez najbliższe 6 do 12 miesięcy, ale też jest ciekawe, jak myślimy ten cały voice-owy space się rozwinie przez najbliższe 5 do 10 lat. I zacznę od tej drugiej, bo to jest pewnie, jakby wiesz, to jest jak my sobie wyobrażamy i kierujemy w tym kierunku. Teraz najwięcej urządzeń, które budujemy, czy platformy, skupia się na tym, żeby wyprodukować dobre audio. To znaczy dajemy narzędzia, powiedzmy, autorowi książki, który może przełożyć książkę na audio automatycznie, z jakimkolwiek głosem sobie wyobraźni, z wieloma charakterami głosów. Oczywiście jak jest ten proces prowadzony, to trzeba naprowadzić kilka poprawek, kilka dodatkowych generacji, żeby to brzmiało super. I tak sobie myślimy, że to będzie ten pierwszy defaultowy mod przez najbliższe miesiące. Natomiast w pewnym okresie to się zamieni, że zamiast tworzyć ten content, będziesz mógł słuchać tego contentu bez jakichkolwiek zmian w prawie idealnej jakości. Czyli powiedzmy, ty jako Artur, wiesz, otwierasz książkę Harry'ego Pottera i postanawiasz, że chcesz mieć przesłuchaną głosem swojej babci czy swojego dziadka. I bez żadnych poprawek czyta ci ta osoba książkę. I to myślę, że to będzie taki drugi krok w tym jakby on demand. A trzeci, i tutaj wiesz, jest to połączenie, o czym mówisz, czyli połączenie modelów tekstowych, modelów też do obrazu, jest kreowanie na bieżąco nowego świata. Czyli powiedzmy, czytamy książkę Harry'ego Pottera i teraz nagle zaczynasz wchodzić w ten świat, to nie zostało napisane, możesz interaktować z postaciami z Harry'ego Pottera, może w ogóle nowe postacie się pojawiają i oczywiście dla tego wszystkiego i tekst, i głos, i obrazek jest mega ważny i mamy nadzieję, że Eleven Labs będzie tą częścią głosową, która też będzie mogła wytworzyć te charaktery na bieżąco. Więc tak wyobrażamy sobie to w dłuższym etapie. W krótszym etapie oczywiście z tym, że wiemy, że produkcja jest jednym z najważniejszych elementów, budujemy kilka urządzeń i researchowo, i produktowo, żeby ułatwić ten proces tworzenia jakby super content, czy jest artykuł, czy książka, czy voiceover pod filmik, tak żebyś bez wychodzenia platformy mógł stworzyć coś takiego, zakodować kilka rzeczy, które jak następnym razem będziesz musiał to robić, zajmie ci to mniej czasu i wyjdzie lepiej i w odpowiednim stylu czy głosie, który ciebie interesuje. Więc tak jakby podchodzimy do tego pierwsze i tutaj się pojawiło, czy pierwsze nasze skupienie, jeżeli chodzi o grupę userów, mimo że jest wielu, wielu różnych, których tego używa, ale takim, którym się naprawdę skupiamy, to są szeroko pojęci kreatorzy i publisherzy. Kreatorzy, czyli właśnie osoby indywidualne, które tworzą voiceovery pod filmiki na YouTubie, pod TikToki, czy voice'ują swoje własne blogi i artykuły. Pod publishing, i tutaj mówimy o skali właśnie książek, artykułów, które są publikowane jako firma, gdzie tych artykułów jest na bieżąco wiele dziennie, ale nie mają audio i my możemy wkroczyć, żeby pomóc z tym audio, czy właśnie audiobooki na szeroką skalę, żeby pomóc zvoice'ować więcej tytułów, które by nie miały takiej możliwości wcześniej.
No to jest przepiękne. Ja od razu tutaj wrzucę pewną prywatę. Trzy osoby mnie prosiły, jak dowiedziały się, że będę z tobą rozmawiał. Pytanie o język polski. Kiedy będziemy mogli w Eleven Labs wrzucić, sklonować swój głos i poprosić go, żeby on przemawiał w języku polskim.
I super, 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 że jest ta ciekawość i się cieszę, że przyszły te pytania. Myślę, że już w tym miesiącu wypuścimy model polski w takiej wersji, yes, w której można na pewno go użyć. Klonowanie głosu dojdzie prawdopodobnie w najbliższych tygodniach po tym release. Już teraz jesteśmy w stanie sklonować głos. W języku polskim też, tylko mamy takie dwa różne rodzaje. Pierwszy to jest, co nazywamy instant voice cloning, czyli te takie szybkie i od razu wytworzenie głosu. I to dopiero właśnie przyjdzie za kilka tygodni, natomiast drugi moduł, który mamy, to jest profesjonalne klonowanie głosu, czyli idealne odwzorowanie na trochę dłuższej ilości danych, tylko że ten styl i jakość jest dużo lepsza. I to jest coś, co już jest możliwe. Więc tak, model polski się pojawi właśnie w tym miesiącu i prawdopodobnie te proste, szybkie klonowanie w najbliższych tygodniach po, chociaż myślimy, że może nam się uda kilka trików, żeby to jakby przyspieszyć też w deploymencie.
Jasne. A patrząc na landscape związany z branżą właśnie generative AI, czy uważasz, że, bo wiele osób twierdzi, że to, co się dzieje obecnie, po prostu to jest ogromny wyścig zbrojeń, ale tak naprawdę te paradygmaty zmieniają się z dnia na dzień. Po tygodniu to mamy czasami już wielkie rewolucje. W waszym wypadku wy jesteście, jak sam powiedziałeś, małą organizacją, czy wręcz nawet bardzo mało, no bo 7 osób nawet, no to jest przy skali laboratoriów R&D, dużych korpo technologicznych, no to jesteście naprawdę bardzo niewielkim podmiotem. Czy, tak się zapytam, czy nie boicie się tego, że ktoś duży wjedzie z jakimś swoim rozwiązaniem, które no jest przetrenowane na o wiele większych ilościach danych i będzie wam robiło pod górkę, będzie waszą konkurencją? Czy to jest tak, że to, co wy macie u siebie, jest tak świetnym pomysłem, który bardzo ciężko będzie komukolwiek zrobić, nawet posiadającym ogromne ilości danych i ogromne zaplecze sprzętowe do trenowania?
Ciekawe pytanie i oczywiście mamy z tyłu głowy, że wiesz, duże firmy, czy właśnie research laby szczególnie, mają resursy i mają też często możliwość zgarnięcia dodatkowego talentu, ale na ten moment bardziej nas to przyspiesza, w sensie chcemy bardziej działać. Wiemy, że nasza luka, okienko, żeby stworzyć coś totalnie nowego, jest ograniczona, ale jest ta luka i możemy to zrobić. Jest ta luka, właśnie jest na tyle ciekawie w tym, wiesz, generative AI space, głównie to, że jest bardzo dużo pracy, która została zrobiona z tekstem. Bardzo dużo, która została zrobiona z obrazem i tak naprawdę bardzo mała część, która została z głosem. Więc naprawdę wierzymy, że w najbliższym, i to mamy nadzieję, że już w tym roku coś takiego nam się uda, że stworzymy i Eleven Labs będzie synonimem z Research Labem, który zajmuje się głosem i robi to najlepiej. I mamy nadzieję, że kiedyś pójdzie to samo pytanie do OpenAI, czy się nie boją, że Eleven Labs...
Lubię takie rzeczy. No, pomijam szczerze, uwielbiam ludzi, którzy mają wielkie marzenia i co lepsze, mają do tego narzędzie, żeby je realizować, ale też uwielbiam to, żeby właśnie burzyć zastany stan, który już jest, taki wiesz, status quo i te paradygmaty zmieniać, bo kurczę, no, na tym też polega rozwój, innowacja, tak? Jeden zrobi to lepiej, drugi zrobi to w mniejszej skali, trzeci zrobi to szybciej, taniej, no i to wszystko pcha, wszyscy stajemy w pewnym momencie na tych ramionach tych olbrzymów, gigantów i dzięki temu postęp następuje. Widziałem też z takich mniej ciekawych, ale może inaczej, też będących moim zdaniem niestety do zaadresowania problemów, to widziałem wielką aferę, która wybuchła, zdaje się, na Reddicie, związaną z użyciem chyba waszej technologii. Ktoś zaczął publikować tam informacje, które były przygotowane, to były jakieś sklonowane głosy chyba celebrytów. Powiedz mi, czy wy macie jakąś u siebie chęć do też podziałania, czy też stworzenia jakiejś komórki związanej z etyką, wiesz, z takimi rzeczami, które będą was ukierunkowywały, na przykład czego nie chcecie robić, albo na przykład jakiego typu firmami nie podejmujecie współpracy ze względu na potencjalne ryzyko. Czy jesteście świadomi tego, że no, wasza technologia może służyć niestety też celom, które nie chyba są niezbyt przewidziane przez was na samym początku?
Tak, są na pewno i tak jak wiesz, tak jak widzimy po naszych siostrach, bratach z innych space'ów AI, z każdą z tych innowacji pojawiają się rzeczy, które są nowe i trzeba na bieżąco i przed, i w czasie iterować i myśleć, jak z tymi rzeczami działać. Mieliśmy z jednej strony z naszym wypuszczeniem produktu na początku tego roku dużo szczęścia, że mogliśmy właśnie iterować z osobami, jak usprawnić ten system jeszcze bardziej. I wyobrażamy sobie, że w przyszłości, i może to jest też dobry kontekst dla słuchaczy, jak to w ogóle jest w tym space'ie, ale zależy od tego, jak coś zostało wykorzystane, czy właśnie wchodzi w tą legalną, czy nielegalną stronę. I to też zależy oczywiście od kraju, ale w takim większym uproszczeniu, jeżeli ktoś robi coś czysto nielegalnego, powiedzmy hate speech albo impersonation, to wtedy jest clear case, user powinien być zbanowany i mamy do tego urządzenia, żeby zawsze to zrobić i mieliśmy od początku. Natomiast jest druga kategoria, która wchodzi bardziej w copyright, to znaczy użyłeś coś, czego nie należało do ciebie. No i teraz jest pytanie, czy to użyłeś w celach komercyjnych, czy niekomercyjnych. I tutaj jest ta dystynkcja, jak na przykład używasz tego jako parody, czy caricature, to już wtedy wchodzi bardziej w ten space, w którym masz do tego prawo. Natomiast jeżeli robisz to bez tego pozwolenia, no to oczywiście te też jakby podlegasz tutaj responsibility swoich akcji. No i oczywiście trzecie, że masz pozwolenie i to jest twój głos i wtedy możesz robić takie rzeczy. Jak my myślimy o tym jako firma z tym, żeby to doprowadzać i też już teraz zaczęliśmy w sumie od kilku tygodni pracujemy z kilkoma osobami, żeby pomóc budować materiały, które jak się ta technologia pojawia, pomogą ludziom używać tych narzędzi bezpiecznie, do czego jakby właśnie można, a do czego nie można. I tak jakby docelowo myślimy właśnie w tych trzech kategoriach. Pierwsza to jest accountability, czyli to, co tworzysz na platformie, koniec końców jest twoją odpowiedzialnością i jeżeli robisz coś nielegalnego, to mamy urządzenie, żeby to znaleźć. Potem jest traceability, czyli właśnie ten drugi element, że jesteśmy w stanie znaleźć już teraz każdą próbkę głosu i zobaczyć, które konto wygenerowało tą próbkę. I potem trzecie, i tak naprawdę, wiesz, w każdej z tych dziedzin to będzie jedno z najważniejszych, to jest education. I education zarówno dla osób, które produkują content, ale też osób, które konsumują ten content. I wiesz, jak sobie wyobrażamy przyszłość tych kilku lat, gdzie tego contentu AI generated będzie właśnie przez wszystkie te spacey tylko więcej, I trzeba zarówno dla osób, które jakby tego słuchają i produkują, wprowadzić kilka rzeczy, które albo otaguje te rzeczy, albo będzie wiadomo, kiedy jest AI, kiedy nie jest AI, ale też będzie, wiesz, tak jak z Photoshopem, w pewnym momencie takie obrócenie, że niektóre rzeczy nie są real, niektóre są real i trzeba o tym pamiętać. Mhm.
Wow, znaczy bardzo jestem zaskoczony pozytywnie, że już tak dużo rzeczy, które wymieniłeś, nad nimi pracujecie, bo wiele startupów, z którymi rozmawiam na samym początku, kiedy szczególnie to jest coś, co jest hot i wszyscy chcą ten produkt czy tę usługę, no to przede wszystkim koncentrują się na zarabianiu pieniędzy. Odpowiedzialność, kwestie etyczne, to się gdzieś tam pojawia, ale raczej jak jest w wyniku nacisku, tak, czy jakiegoś właśnie skandalu, afery, która się pojawia. U ciebie, czy teraz co mówisz, ewidentnie jest bardzo duża tego świadomość, co jest chapeau bas, bo to jest naprawdę rzadko spotykane. Czy ty w ogóle podjąłbyś się próby oceny, z czym możemy mieć, w jaką stronę się rozwinie na przykład wasza branża w ciągu najbliższych, nie wiem, 12-18 miesięcy, czy to jest tak bardzo science fiction, że ciężko w ogóle nawet jest powiedzieć, co z tego może wyniknąć?
Pierwsze wielkie dzięki i też wiemy, że w tej kategorii, w tworzeniu tej technologii jest odpowiedzialność po naszej stronie, żeby w momencie budowania tego jakby mówić o tym, jak myślimy o tej stronie etycznej i jakie mechanizmy prowadzić. I też jesteśmy bardzo otwarci na inne firmy, które działają w tym space, żeby kooperować z nimi razem. Natomiast jesteśmy sami ciekawi, jak to się rozwinie, bo widząc, wiesz, jak dużo innych elementów technologicznych przybiera tempa, też sami się czasami zaskakujemy, jakie fajne rzeczy się tworzą. Natomiast myślimy w takim bardziej, wiesz, głosowym podejściu, przynajmniej trzy tematy, które mamy nadzieję będą rozwiązane dzięki albo niedaleko nas. Pierwszy to jest na pewno synteza głosu w troszeczkę innych kategoriach. Teraz czytanie artykułu, książki, voiceoveru jest dobre, natomiast jak masz takie bardziej emocjonalne kwestie, jak na przykład gra komputerowa, to tutaj jeszcze, no jest okej, ale nie jest jeszcze idealnie. I wiemy, że ta jakby wariacja emocji, która może produkować głos, wzrośnie i będzie lepsza. Drugie to jest prawdopodobnie muzyka. Będziemy widzieć dużo więcej rzeczy, takich audio, które jest w stanie wytworzyć super muzykę na podstawie tekstu czy na podstawie poprzedniego audio. I trzecia kategoria, i ta, w której ta muzyka to jest troszeczkę bardziej pokrewna do naszej, oczywiście są związane modelowe rzeczy, ale nie w dużym stopniu. I trzecia, i to jest ta, w której chcemy podziałać, to jest automatyczny AI dubbing. To znaczy zaczynamy z kwestii, na przykład jak prowadzimy ten podcast dzisiaj i potem klikamy guzik i mamy dokładnie te same głosy, emocje, intonacje dostępne w przynajmniej kilku językach.
Nie wierzę. Niemożliwe, naprawdę, to jest, kurde, to jest kompletna zmiana. Właśnie miałem gdzieś tam z tyłu głowy zapytać się ciebie o to, czy to jest możliwe do wykonania w najbliższym czasie, ale to, co powiedziałeś, wow, znaczy tak, no to wiesz, ratujecie w tym momencie na przykład, czy tworzycie zupełnie nowe biznesy, bo taki Mr. Beast, który jest chyba jednym z największych influencerów na YouTubie, teraz robi dubbingi, ale te dubbingi są takie no właśnie analogowe, bym powiedział. Jeżeli da się wyjąć tą ścieżkę i ją przerobić, ale zachowując emocje, o kurde, to jest niebywałe.
I dokładnie, i to jakby, wiesz, otwiera nagle dla producenta tyle nowych osób, które mogą tego słuchać. I oczywiście dla osób, które słuchają, nagle masz wielkiej, wysokiej jakości content, tak jak właśnie z Mr. Beastem, przez edukację, która jakby jest, wiesz, daleko, daleko często z tyłu, w tych niszowych miejscach, gdzie ten język jest barierą. I nagle to jest możliwe, więc wierzymy, że w ciągu roku jesteśmy w stanie zbudować te, wiesz, klocki, które to umożliwią, przynajmniej na takie kategorie, gdzie te emocje są jeszcze nie tak zaawansowane, jak powiedzmy w takim filmie w hollywoodzkim, a docelowo pewnie i tam mamy nadzieję, że nam się też uda. Mm-hmm.
Mateuszu, umówiliśmy się na 30 minut, nie chciałbym przeciągać, bo wiem, że jesteś bardzo zajętą osobą. Umówmy się tak, że spotkamy się po prostu i nagramy jeszcze sobie jakiś jeden odcinek w bliskiej przyszłości, kiedy już będziecie trochę więcej mieli. Na przykład będzie już polski głos i ja będę mógł się nim pobawić i coś ciekawego tutaj za pomocą jego zrobić i może dać jakiś feedback. Więc teraz bym chciał ci bardzo, bardzo podziękować za tą bardzo dużą ilość informacji, a przede wszystkim takiego spojrzenia na przyszłość albo przybliżenie tej przyszłości, co będziemy, z czego będziemy mogli korzystać. I jako moje ostatnie zdanie chciałem powiedzieć, że bardzo mocno wam kibicuję i wszystkim osobom, które też wam kibicują, bo myślę, że naprawdę jesteście, jak ktoś mi niedawno powiedział, jesteście jednym z najgorętszych startupów polskich, chyba zaraz po rampie, ale no, to jest moim zdaniem to, co wy proponujecie, jeżeli to się uda dowieść, to będzie... Nawet nie umiem powiedzieć, na jaką skalę zmiana. Taka fundamentalna, wielka, wielka zmiana, więc trzymam kciuki i mam nadzieję, że jak za kilka miesięcy się usłyszymy, to będziecie już zupełnie na innej planecie.
Bardzo dziękuję, Arturze, za rozmowę. Bardzo ciekawe pytania i też oczywiście przekażę teamowi, który za tym wszystkim stoi i dzień w dzień robi niesamowitą pracę. Mamy nadzieję, że się uda. Na pewno będziemy nie zwalniać tempa i kontynuować, więc też dziękuję za te kibicowanie. Na pewno się przyda.
Super. Dzięki wielkie.
Dzięki.